Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Bardzo serdecznie Państwa witam po wakacjach. Dagmara Diuk, a moim gościem jest dzisiaj Julia.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Julia Kulik, byłaś już moim gościem chyba w zeszłym roku. Przypomnę Państwu pokrótce, że Julka jest trochę nietypową katechetką w jednym z łódzkich gimnazjów i bardzo, no bardzo ciekawie opowiadała o tym swoim powołaniu do pracy z młodzieżą, do odkrywania tej drogi. No, jest osobą szaloną nieco, nie wygląda na katechetkę. I przyszła w sumie dzisiaj do nas tutaj z kolejnym pomysłem, w którym czynnie bierze udział, ale jak to się stało i co to jest, to mam nadzieję wyjdzie zaraz podczas naszej rozmowy. Czy chcesz coś dodać? Coś się zmieniło u ciebie przez ten rok? No, może przypomnij też twój stan.
Jestem mamą, jestem żoną, mam trójkę dzieci własnych, osobistych. Oprócz tego nadal pracuję w gimnazjum, w 37. publicznym gimnazjum w Łodzi. Nadal pracuję z dorastającą młodzieżą i tutaj się nic nie zmieniło. Natomiast faktycznie od pewnego czasu w naszym życiu pojawił się nowy projekt, też edukacyjny. Wielka rewolucja, ale myślę, że błogosławione też owoce przyniesie i w naszym życiu, ale przede wszystkim w życiu młodych ludzi. Taką mamy nadzieję i z tym też dzisiaj przyszłam, żeby o tym opowiedzieć, bo to niesamowita historia i też przykład Bożego działania.
Mhm. Ale mówiąc w naszym życiu, kogo masz na myśli? Czy swoją rodzinę, czy jakoś szerzej?
Mam na myśli siebie, bo ja jako przedstawiciel naszej całej rodziny pracuję czynnie w tym projekcie i biorę udział taki czynny i praktyczny ze względu też na swoje wykształcenie, z racji tego, że jestem nauczycielem, ale też rewolucja dla naszej rodziny. Bierze w tym projekcie udział także mój mąż, no i dzieciaki. Najstarszy syn jest już, kończy szkołę podstawową, więc nie mógł uczestniczyć w sposób czynny w tym projekcie, o którym zaraz powiem. Natomiast dwie młodsze córki, 5-latka i 4-latka, bardzo już są zaangażowane i myślę, że powoli doświadczają owoców tego, w czym nam przyszło uczestniczyć jako twórcom.
No dobra, to brzmi coraz bardziej tajemniczo, nadal nie wiemy, o czym mówimy, to już powiedz.
Nasi przyjaciele, też rodzina, też z kilkorgiem dzieci, jakiś czas temu namówili nas, żebyśmy otworzyli przedszkole. Miało być to przedszkole dla naszych dzieci w konkretnym modelu edukacyjnym. Mieliśmy zacząć bardzo skromnie, bardzo tak domowo. Natomiast historia i Pan Bóg, mam nadzieję, tak myślę, że chciał inaczej i dziś to wygląda coraz piękniej. Namówili nas na to, żeby zaangażować się w model edukacyjny Sternika. To jest model, który istnieje na świecie już od kilkudziesięciu lat, jest w wielu krajach europejskich, również w kilkunastu miastach polskich. Takim bezpośrednim założycielem w ogóle samej idei jest święty José María Escrivá, to od niego to wszystko pochodzi. On też powiedział, kiedy współpracował z rodzicami jako ksiądz bardzo czynnie oddający się swojej służbie, powiedział do rodziców, że jeżeli chcecie szkół dla swoich dzieci, to nie proście kościoła, żeby się tym zajął, tylko sami załóżcie i sami wychowujcie dzieci tak, jak wy chcecie, bo wy wiecie, jak ich wychować najlepiej. I tak to się podziało, takie korzenie to Hiszpania właśnie. No i później to rozrosło się cały projekt na Europę i również przypłynęło do Polski. Okazało się, że w Łodzi brakuje takiego modelu. No i właśnie nasi przyjaciele namówili nas, a ponieważ ja jestem nauczycielem, pedagogiem, więc taka osoba okazało się, że przyda się w zarządzie. Założyliśmy, powołaliśmy do życia fundację, która to w następstwie powołała do życia przedszkole. Przedszkole żywioły w modelu edukacyjnym Sternika. Model ten oparty jest bardzo mocno na wychowaniu do wartości.
Czym taki model się różni od typowego katolickiego przedszkola, których jest sporo w Łodzi?
Święty José María Escrivá powiedział, że katolickie ma być nie z nazwy, a katolickie, czy to szkoła, czy przedszkole, ma być po owocach. I to owoce mają mówić, że jesteśmy katoliccy, czyli powszechni, czyli dla każdego. Czym się różni? Nie wiem, czy tutaj jest dobrym pomysłem mówienie o różnicach, bo to też chyba nie o to chodzi. Ten model w ogóle charakteryzuje się takim naciskiem i dawaniem pierwszeństwa wychowaniu. W myśl takiej zasady, że wychowany człowiek to człowiek, który zawsze będzie uczył się dobrze, cokolwiek to znaczy. Dzisiaj wiemy, ja sama pracując w publicznej szkole, że duży nacisk kładziony jest na wyniki, na uzyskiwanie wyników przez dzieci czy przez młodzież. My uważamy też jako przede wszystkim rodzice, bo to od tego wyszło i od tego wzięło swój początek, że dziecko ma być przede wszystkim dzieckiem i później młodzież ma być przede wszystkim młodzieżą i że wychowanie polega na tym, że jesteśmy blisko nich, pomagamy im wejść w życie, pomagamy im tak nauczyć się żyć, żeby to ich życie przyniosło spełnienie dla nich później w dorosłości. Jest też taki słynny cytat, który gdzieś tam krąży o sterniku, że nie nauczymy twojego dziecka chińskiego, ale zachęcimy cię, byś zagrał ze swoim dzieckiem w Chińczyka. No i myślę, że trochę anegdotycznie, ale myślę, że bardzo oddaje tę ideę, którą my się kierujemy. No i póki co mamy nadzieję na to, że zaistniejemy. Naszą ideą, naszym pomysłem przede wszystkim kierowaliśmy się tym, że chcemy dobrze wychować swoje dzieci własne. Robiliśmy to przede wszystkim dla swoich dzieci. A że przyłączyły się też inne rodziny do tego projektu, które myślą podobnie jak my, no to z tego powstało dzieło, które póki co się rozwija i mamy nadzieję na ciąg dalszy.
A czym jest to dobre wychowanie? No bo dobre wychowanie, myślę, że każdy teraz ze słuchaczy ma jakąś swoją definicję tego dobrego wychowania i jakiś obraz, tak? Kim jest dobrze wychowane dziecko? Takie, które odzywa się, kiedy go proszą, kiedy takie, które nie hałasuje, takie, które mówi dzień dobry, do widzenia. Czy zupełnie coś innego chodzi w tym dobrym wychowaniu?
My myślimy tak ogólnie, chyba stereotypowo, mówiąc dobrze wychowany, mamy wrażenie człowieka dobrze ułożonego, podchodzącego pod pewne normy. Dobre wychowanie, co to jest? Patrzę na to jako mama i też jako nauczyciel. To człowiek chyba szczęśliwy. Ja sama pracując z młodzieżą, taką dorastającą, w chyba dość trudnym momencie życia, takim momencie przełomu, kiedy oni dopiero wchodzą w dorosłość, to są nastolatkowie, widzę, że to są bardzo często osoby, które mają bardzo dobre wyniki w nauce, natomiast są po prostu gdzieś zagubieni, przychodzą do mnie na rozmowy po to, żeby po prostu pogadać albo przytulić się i mówią, że nie dają rady ze stresem, że czegoś szukają, sami nie wiedzą czego i chyba potrzebują po prostu wskazania drogi, więc myślimy sobie też jako rodzice, że jeżeli możemy zapobiec później takim dylematom i od początku być przy dziecku i pomagać mu, uczyć go, jak być szczęśliwym w tym dzisiejszym świecie takim, jaki mamy, no to dlaczego tego nie zrobić?
W mym sercu, Jezu,
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
No to teraz trochę prowokacyjnie. To, co wspomniałam i jak cię widzę, to mam taki trochę dysonans, ponieważ jesteś nietypową katechetką właśnie nie tylko ze względu na to, co mówisz, ale ze względu też na to, jak wyglądasz. Znaczy mi się to podoba osobiście. Natomiast pytanie, które mi się rodzi, to tu zerkając na twój tatuaż na przedramieniu, czy współczesna katechetka, znaczy pytam też z ciekawości, jakie masz podejście, ponieważ no, Kościół różnie się wypowiada na temat tatuaży. I teraz nawiązując i do Pisma Świętego, gdzie no, Bóg mówił, nie tatuuj się, tak? A ty docierasz jakoś do młodzieży i powiedz, no właśnie, czy dobre wychowanie wiąże się z tym, że tutaj na przykład też dajesz taką wolność?
To ja mogę równie...
Po co? No właśnie, po co?
Ja mogę równie prowokacyjnie zapytać, kim jest współczesna katechetka, bo ja nie wiem, kto to jest. Ja jako nauczyciel religii myślę sobie tak, że przede wszystkim ja chcę być przy ludziach, którzy zdecydowali się chodzić na moje lekcje. Czyli chcą się dowiedzieć, kim jest Pan Bóg i czym jest chrześcijaństwo, bo taką religię mamy w Polsce, jako przedmiot, mówię o religii jako przedmiocie. Po co? Po to, że jeżeli on w dorosłości, w przededniu której stoi, zdecyduje się albo wybrać Pana Boga, albo Go odrzucić, to ja chcę mieć pewność, że po moich lekcjach On wie, kogo odrzuca, albo kogo wybiera. Chcę budować w ludziach taką świadomość. Mój tatuaż to jest w ogóle historia chyba na kolejną opowieść. Natomiast nie wiem, co masz na myśli, mówiąc, że nie wyglądam na katechetkę. Ja nie wiem, jak wygląda dzisiejsza katechetka.
Ja wiem, bo znam kilka. Jeszcze tylko jedną podobną do Ciebie znam pośród tych.
Ja myślę sobie tak, że Bóg jest tak kolorowy, i tak różnorodny, że my też możemy być kolorowi i różnorodni. I myślę sobie, że to nie na tym polega, czy to w kontekście wychowania, czy to w kontekście właśnie myślenia stereotypowo, kim jest dobrze wychowany człowiek, kim jest współczesna katechetka, że naprawdę możemy wyrażać siebie w bardzo różny sposób. Czy to tutaj nawiązując do tatuażu, owszem, jest w Starym Testamencie konkretny zapis, nie tatuuj się. Natomiast to jest też kwestia postrzegania, czy to tatuażu, czy różnego, bardzo różnych sposobów wyrażania siebie dzisiaj. W jaki sposób do tego podchodzimy? Czy podchodzimy do tego jako do ideologii pewnej, do pewnego rodzaju właśnie religii zastępczej, czy podchodzimy do tego na zasadzie, nie wiem, ozdoby, czy sposobu właśnie wyrażania siebie? Ja kiedyś miałam taką sytuację, że przyszłam ubrana do pracy na czarno. Po prostu tak się złożyło. I moi uczniowie zapytali mnie, że zadali mi pytanie, czy to prawda, że jeżeli ktoś się ubiera na czarno, to jest wyznawcą szatana. Kompletnie nie orientując się, że ja właśnie jestem ubrana na czarno. I przez chwilę mieli moment konsternacji, spojrzeli na mnie i mówią, ojej, przepraszamy. Natomiast ja powiedziałam, za co? Tak, bardzo fajna dyskusja wywiązała się z tego, że ja akurat dzisiaj jestem na czarno ubrana. No i co to oznacza? My dzisiaj też bardzo myślimy bardzo stereotypowo, bardzo łatwo wkładamy samych siebie, młodzież też w ramy. Natomiast staram się troszeczkę wychodzić temu naprzeciw i po prostu pokazywać też, że ktoś, kto jest blisko Boga, ktoś, kto w dzisiejszym świecie jest właśnie uznawany za stereotypową, czy to katechetkę, czy to stereotypową mamę, która cudzysłów siedzi w domu, koniec cudzysłowia, i tylko wychowuje dzieci, staram się troszeczkę na przekór pokazywać, że właśnie tak nie jest, że można być naprawdę kolorowym, spełniać marzenia, wyrażać siebie tak, jak się człowiek czuje, a jednak być blisko Pana Boga, bo Pan Bóg nie jest ograniczeniem. No, jeżeli Pan Bóg to wolność i ktoś, kto nam dał wolność, to dlaczego my dzisiaj zastanawiamy się nad rzeczami, które nas gdzieś tam wpychają w szufladki?
Tylko będę dalej drążyła. No widzę sporą różnicę, tak jak mówisz, o sposobie ubierania się, czy o kolorach, które zakładamy na siebie, a tatuażem, tak, tatuowaniem się. Znaczy zastanawiam się też w kontekście jakby swoich dzieci. To nie jest, nie chcę tutaj jakiegoś komunikatu negatywnego ci posyłać, żebyś tak odczytała, bo tak nie jest. Natomiast no tatuaż, no wiemy skąd pochodzi. Pochodzi z więziennictwa, nie, się... No, ma takie pochodzenie i z tym był też kojarzony, czyli z takim półświadkiem. I to mi się trochę kłóci teraz, jak sobie myślę, z tym wychowaniem dobrym młodych ludzi. Tak? Do czego... No bo jeśli taki młody człowiek cię spyta, właśnie tak jak ja, czy może się tatuować, no bo mówisz o wolności, którą dał nam Bóg. No gdyby to była taka zupełna wolność, no to nie byłoby też przykazań, nie? Nie byłoby pewnych... No każdy by robił to, co chce robić. A jednak, no... dał nam pewne takie obwarowania, nie? Które, tak jak myślę, no nie zniewalają nas strasznie, bo byśmy nie byli chrześcijanami.
Mam kilka myśli, muszę je teraz zebrać.
Nie, no to cię wprost zapytam. Jeśli twój syn, który ma teraz 11 lat, przyjdzie do ciebie i no powie, że zrobił sobie tatuaż, tak? Albo że zrobił, no bo dzieci niekoniecznie o wszystkim nas informują. No to jak zareagujesz? Czy to będzie dobrze wychowany człowiek w takim sensie? No nie wiem, no zrobi sobie w miejscu bardzo widocznym i niekoniecznie się tobie ten tatuaż będzie podobał.
Bardzo dobre pytanie. Myślę, że tatuaż jest pewnym symbolem, ale zanim odpowiem na to pytanie, to powiem tak. Święty Paweł napisał, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest dla mnie dobre. I mówiąc o wolności w kontekście młodych ludzi, tudzież dzieci, my musimy do tej wolności dzieciaczki wychować. Dzieciaczki, a później młodzież i tak dalej, żeby oni w dorosłości naprawdę czuli się wolni. Wolność to nie samowola. To, że ja jestem wolna, to nie znaczy, że robię to, co chcę, bo moja wolność kończy się wtedy, kiedy zaczyna się twoja wolność. Pan Bóg, dając nam przykazania, które z jednej strony są zakazami bądź też nakazami, ale są też obietnicą. Nie będziesz, czyli również, jeżeli będziesz przestrzegał moich przykazań, w przyszłości tak będzie, że nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli On mi daje takie obietnice, to ja muszę umieć się po tej wolności poruszać, żeby nie skrzywdzić, nie zabić, czy czynem, czy słowem drugiego człowieka, po to, żeby respektować jego wolność. Natomiast ja kilka razy spotkałam się z taką sytuacją, gdzie przychodzi do mnie młody człowiek, piękny człowiek. Czy to piękna dziewczyna, dorastająca młoda dziewczyna, czy to fantastyczny chłopak z talentami, z wrażliwością, i ja patrzę, że jego ręce są pokaleczone. I myślę sobie tak, odpowiadając już bardzo wprost na twoje pytanie odnośnie tatuażu, gdyby mój syn, który ma teraz 10, prawie 11 lat, przyszedł i powiedział: mamo, bardzo chcę, to na dzień dzisiejszy odpowiedziałabym mu: okej, szanuję to, poczekaj kilka lat, bo to ci się może jeszcze zmienić. Natomiast jeżeli za kilka lat faktycznie będziesz miał takie pragnienie i będziesz już pełnoletni albo prawie pełnoletni na tyle, że jakby no będziesz sam odpowiedzialny za to, co robisz, albo no prawie odpowiedzialny, to okej, zrobimy to. Zrobimy to w dobrym studio, zrobimy to w takim miejscu, żebyś później nie żałował tego, zrobimy takiego rodzaju tatuaż, żebyś później właśnie też nie żałował treści czy rysunku, jaki sobie wytatuowałeś. Natomiast myślę, że tatuaż jest pewnym symbolem różnych rzeczy, które dzisiaj na przykład młodzież chce zrobić, bądź też w jakiś sposób chce dzisiaj wyrażać siebie. Tak samo jest dzisiaj z problemem, nie wiem, czy kolczykowania się, tak, wśród młodzieży. Więc myślę, że to jest pewien symbol. Natomiast kwestia tatuażu, no pierwsi chrześcijanie chociażby tatuowali sobie rybki jako symbol chrześcijaństwa, tak, i potem się rozpoznawali, więc kwestia historii pewnych rzeczy też... No chrześcijaństwo, tu już trochę odbiegamy od tematu, ale skoro zadałaś takie pytanie, chrześcijaństwo też nie wyrwało się nie wiadomo skąd i nie przyszło do świata wyrwane z kontekstu. Ono też bazowało na pewnych kulturach, także pogańskich, tak? I też adoptowało pewne, czy to pogańskie, czy mitologiczne, czy z różnych kultur, czy to zwyczaje, czy symbole, adoptowało jako swoje, tak? Więc myślę, że takie patrzenie ze względu na to, jeszcze odnosząc się do tego tatuażu, że ma taką historię, a nie inną, jest tylko pewnym wycinkiem spojrzenia na całą sprawę. Natomiast mówię, twoje pytanie też traktuję symbolicznie jako nie tylko pytanie o tatuaż, co o sposób, chyba tak mi się wydaje, że miałaś to na myśli, wyrażania siebie dzisiaj młodego człowieka. Więc odpowiadając na pytanie o mojego syna, zrobiłabym właśnie tak, jak powiedziałam.
z nią w sercu radość mam, bo wiem, że nie pomyliłem się. Moja droga jest pewna, na jej końcu światłość jest, która wciąż mi mówi, jak mam dalej iść.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Twoje córeczki chodzą do waszego przedszkola. Jaką widzisz korzyść dla nich już teraz, dziś? Jaką widzisz korzyść też dla innych dzieci, które macie?
Tak, moje dwie córki, Rita i Róża, chodzą do przedszkola żywioły. To jest przedszkole, no cały model Sternika opiera się na bardzo konkretnej pracy z nawykami. Po co? Po to, żeby kształtować później wartości u człowieka. Pracujemy na każdy miesiąc, mamy ustalony konkretny nawyk poprzez ćwiczenie bardzo drobnych czynności, które dla dzieciaczków są codzienne i normalne. Poprzez ćwiczenie ich każdego dnia my staramy się wypracowywać w dzieciaczkach właśnie nawyk. Inaczej nawyku nie da się wypracować, jak poprzez uparte i codzienne, rytualne powtarzanie konkretnej czynności, aż nam właśnie wejdzie w wyżej wymieniony nawyk. Poprzez te nawyki możemy kształtować w dzieciaczkach no, konkretne wartości. To jest kwestia, nie wiem...
Podaj przykład.
Na przykład, chcąc ukształtować cierpliwość, cierpliwie odkładam zabawki na miejsce po skończonej zabawie. Kwestia, nie wiem, odwagi. Zaczynamy od tego, że we wrześniu dzieciaczki kształtowały nawyk dzielnie, staram się dzielnie rozstawać z rodzicami przy pożegnaniu porannym. Tak? I na każdy miesiąc mamy taką konkretną wartość, którą ćwiczymy, konkretny nawyk. Poprzez przykład własnych dzieciaczków widzę, jak dziewczynki też zmieniają się. To przedszkole jest bardzo oparte na rytuałach. My wiemy, że dzieci potrzebują dużej dozy poczucia bezpieczeństwa w swoim życiu. Nam pewne rzeczy mogą się wydawać nudne, codzienne powtarzanie konkretnych czynności nam się wydaje nużące czasami, nam dorosłym, potrzebujemy ciągłych zmian, chyba dzisiejsze czasy też nas do tego przyzwyczaiły, że my potrzebujemy ciągle biec. Natomiast u dzieciaczków rodzi to poczucie bezpieczeństwa, że dziecko wie, że codziennie rano o godzinie 9 je śniadanie, o godzinie 8:30 rozpoczyna poranek, rozpoczyna modlitwę i to rodzi poczucie bezpieczeństwa. Dziecko wie, jak się poruszać, bo ma pewnego rodzaju schematy zastane i ono może... trochę w cudzysłowie powiem, zająć się jakby swoim rozwojem, bo ma zapewnione pewne poczucie bezpieczeństwa, pewne warunki, które mu ułatwiają ten rozwój, poznawanie świata, poznawanie języków, tudzież nawiązywanie relacji z rówieśnikami i też rozwój społeczny.
Chyba w naturalny sposób też porządkują, nie? Światy się uczą porządkowania. No, widzę też jak to jest ważne w dorosłym życiu. Ja pewnych rzeczy sobie nie uporządkowałam jako młoda osoba i takie porządkowanie bardzo dużo mi daje, ale też się musiałam tego nauczyć. Że dzisiaj mój mąż czasem się śmieje, że jak mnie pamięta sprzed iluś tam lat, no to jest no zupełnie inna osoba. Ale widzę, że dla mnie to porządkowanie, to, że mam coś uporządkowanego, daje mi też taki pokój wewnętrzny i się bezpiecznie czuję.
No widzisz, to jest kwestia właśnie tych kształtowania tych nawyków. Mhm. Nie da się tego inaczej zrobić i my dorośli mamy pewne rzeczy nieukształtowane i później musimy to nadrabiać w dorosłym życiu. Jasne, że wszystkiego nie zrobimy, ale jeżeli mamy możliwość już pracować z dzieciaczkami nad drobiazgami, to są drobiazgi, które później składają się na całego człowieka, no to czemu tego nie zrobić? Jasne. Czemu później doprowadzać się do sytuacji, że no musimy się uczyć na błędach, skoro my już uczymy się na własnych błędach, więc dajmy coś lepszego swoim dzieciom. Nie wiem, czy lepszego pod kątem jakości, czy pod kątem właśnie świadomości tego, w jaki sposób wychowuje dzieci. My nie jesteśmy przedszkolem katolickim. Jesteśmy sami katolikami. Mamy żywą relację z Panem Bogiem jako rodziny, które założyły przedszkole. Natomiast nam chodziło o coś więcej. Nam nie chodziło o wychowywanie do konkretnych praktyk religijnych. Nam chodziło o chrześcijańską wizję człowieka. Ja sama przekonuję się jako nauczyciel, jako mama, jako żona, jako człowiek po prostu, że naprawdę, i to jest moje subiektywne zdanie, ktoś może mieć absolutnie inne, naprawdę nie ma lepszego systemu widzenia człowieka niż chrześcijaństwo. I nie mam tutaj na myśli praktyk religijnych, natomiast sposób patrzenia na człowieka jako na całość, jako na życie od samego początku do samego końca i też wychowywanie w tym modelu, w tych wartościach, w tej kulturze chrześcijańskiej, naprawdę moim zdaniem dzisiaj jest najlepsze i taki też system wybrałam dla swoich dzieci.
Zgadzam się z tym, co mówisz. Bardzo cenne. To teraz kilka takich pytań na koniec, które zadam Ci jako potencjalny rodzic dziecka w przedszkolu. Takie, które każdy rodzic pewnie by chciał zadać. Znaczy, no może, może nie każdy, natomiast staram się wcielić w rolę rodzica. Co mnie interesuje? No, co interesuje rodzica przede wszystkim, kiedy słyszę o, no, o fajnym przedszkolu, do którego mogłoby chodzić jego dziecko? To cena.
No to nie za wiele powiem, dlatego że model Sternika i wszystkie przedszkola, również szkoły, bo projekt jest rozciągnięty na edukację od przedszkola do matury i taki też mamy projekt, żeby w Łodzi później powstały szkoły, ma bardzo prostą zasadę. Wczesne ustalane jest z każdą rodziną indywidualnie. To jest projekt edukacyjny. To przedszkole powołało do życia fundacja złożona z kilku rodzin. Nie jest to firma i nie jest to przedszkole powołane do życia przez jedną osobę. My chcemy, żeby ten projekt był dostępny dla każdego, kto chce w takim projekcie uczestniczyć. I finanse w takim projekcie nie mogą być przeszkodą. Jasne, że my musimy się też z czegoś utrzymać, musimy utrzymać pedagogów, którzy tam pracują i to jest oczywiste. Natomiast działamy i to jest narzucone jakby z góry w całym modelu, działamy według takiej zasady, że z każdą rodziną najpierw spotykamy się na rozmowie o zasadach, o powodach w ogóle powołania do życia takiego projektu i dopiero kiedy rodzina decyduje się i stwierdza, że chce się w tym odnaleźć, bo widzi siebie, jest to wizja spójna z ich wychowaniem i z ich funkcjonowaniem rodziny, zapraszamy rodzinę na taką rozmowę ekonomiczną, również finansową i każda rodzina jest zaproszona do takich, do działania według zasad hojności, ale też wspólnej odpowiedzialności za ten projekt. Czyli jestem hojna na dziś, na tyle, na ile mogę. Dla każdego ta hojność znaczy co innego. I też jestem współodpowiedzialna za projekt. My mamy w ogóle marzenie, i tak to działa w innych miastach, więc dlaczego u nas w Łodzi miałoby to nie wyjść, że rodziny naprawdę współpracują w tym projekcie.
Druga rzecz, posiłki. Czy przewidziane są posiłki dla dzieci z alergiami?
Tak, mamy jedną dziewczynkę, która jest alergikiem, ma dietę bezmleczną i bezglutenową, mamy zaprzyjaźniony catering, póki co sprawdza się doskonale, także respektujemy wszelkiego rodzaju diety, które są potrzebne dzieciaczkom.
Okay. Spanie po obiedzie?
Jest przeznaczone pół godziny do godziny na taki odpoczynek. Różne dzieciaczki mają potrzeby, są dzieciaczki, które zasypiają. Dla tych dzieciaczków, które nie mają ochoty spać, nie czują takiej potrzeby, jest przeznaczona bajka. Przeważnie jest to audiobook i wtedy dzieci po prostu sobie siedzą, słuchają bajki, wyciszają się po prostu. Tak? Natomiast spanie nie jest obowiązkowe.
No i jeszcze dojazd do przedszkola. Lokalizacja.
Jesteśmy zlokalizowani w dzielnicy Łódź Górna przy ulicy Chocimskiej 13, niedaleko ronda lotników lwowskich.
Okej, jakąś stronę macie internetową, może facebookową?
Tak, zapraszamy na naszą stronę internetową www.żywiołybezpolskichznaków.edu.pl oraz na naszego Facebooka Przedszkole Żywioły Łódź. Zapraszamy serdecznie.
Dobrze, Julko, dziękuję Ci. Jest to pierwsza część rozmowy tak naprawdę o przedszkolu i być może dalszych projektach tu rodzin wspaniałych. Kolejne moje spotkanie będzie z dyrektorką Przedszkola Żywioły, z Martą Wawrzyniak. I zapraszam Państwa serdecznie również na tą rozmowę. A Tobie, Julia, dziękuję serdecznie i do następnego spotkania.
Dziękuję serdecznie.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.